Na stacji położonej obok powiatowego miasta ruszało się kilku ludzi ze służby kolejowej w oczekiwaniu północnego ekspresu, który w drodze od granicy do Warszawy zatrzymywał się tutaj dla nabrania wody. Niebo było pochmurne, szare. Ostry wiatr wschodni podrywał garstki śniegu leżącego w bruzdach zmarzniętej ziemi. Jedyną nienależącą do służby osobą był przechadzający się po peronie mężczyzna atletycznej budowy, barczysty, gruby w karku, z szeroką, kanciastą twarzą, z małymi, głęboko osadzonymi oczyma, które tej twarzy nadawały prawie dziki wyraz. Ubrany w przyzwoity paltot z futrzanym kołnierzem i futrzaną czapkę, mógł wyglądać na świeżo wzbogaconego chama, gdyby nie powściągliwość w ruchach i skromność w wyrazie twarzy świadcząca o tresurze. Rozległ się gwizd lokomotywy i pociąg zwolnionym pędem zajechał na stację. Z paryskiego wagonu lekko wyskoczył wysoki, smukły mężczyzna w wykwintnie skrojonym miejskim futrze, w miękkim, grubym kapeluszu i zaczął się rozglądać po stacji. Z młodzieńczymi jego ruchami stanowiła kontrast twarz blada, zmęczona i oczy badawcze, przenikliwe, a zarazem jakieś niezwykle stare. Przyglądająca mu się służba stacyjna zawyrokowała, że jest cudzoziemcem. Oczekujący na peronie atleta szybko podszedł ku niemu, zdjął czapkę, wyprostował się i rzekł: Grzegorz, służący z Turowa. Mamy, zdaje się, jechać prosto do kościoła. Zapytał przybysz po polsku z niedostrzegalnym prawie akcentem cudzoziemskim, a jednocześnie wbił badawcze oczy w służącego, który musiał uderzyć go swym typem niezwykłym. Tak jest, proszę pana, odrzekł Grzegorz i wziąwszy z rąk konduktora dwie walizki, poprowadził gościa przez budynek stacyjny na drugą stronę. Przy okazałej limuzynie stał szofer, chłop rosły, fizycznie dobrze rozwinięty, aczkolwiek znacznie lżejszej wagi od służącego. Szofer Marek, przedstawił Grzegorz i zabrał się do lokowania waliz wewnątrz automobilu tak, żeby nie przeszkadzały podróżnemu. Ten mierzył okiem to służącego, to szofera. Nie mogło też ujść jego uwagi, że obaj oni, acz ukradkiem, bacznie mu się przyglądają. Grzegorz zaprosił go, żeby zajął miejsce, okrył mu szczelnie nogi baranicą i proponował nawet wdzianie dachy, która w zamkniętym automobilu nie była potrzebna. Wiatr jest mroźny, mówił, a mamy przed sobą przeszło 1,5 godziny drogi. Sam siadł koło szofera i ruszyli, biorąc znaczną szybkość pomimo niezbyt równej drogi. Podróżny przez chwilę patrzył w okna na roztaczającą się po obu stronach jednostajną, szarą równinę, po czym zapadł w zadumę. Jechał na pogrzeb człowieka, którego był synowcem, wychowańcem i spadkobiercą. Jechał prosto z Paryża, gdzie stale mieszkał. Ze względu na spadek będzie musiał jakiś czas pozostać w Polsce, której prawie nie znał, bo od 13 roku życia wychowywał się, a potem pracował za granicą. Planów żadnych tymczasem nie robił. Musiał przede wszystkim zorientować się w swym położeniu. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że w życiu jego zachodzi przewrót. Jak wielki, nie mógł tego jeszcze przewidzieć. Stryja swego widywał rzadko i znał go mało. Spodziewał się teraz więcej o nim dowiedzieć. Postanowił dokładnie notować sobie wszystko, co mogłoby rzucić jakiekolwiek światło na tę postać, pod wielu względami dotychczas dla niego niezrozumiałą. Na wstępie zwrócili jego uwagę ci oto dwaj ludzie, których wygląd świadczył, że stryj jego lubił sobie dobierać do służby atletów. Czy to było tylko upodobanie? Obudził się z zamyślenia, gdy szofer zaświecił latarnię. Zapadła wczesna noc zimowa, noc czarna, bezgwiezdna. Przed oczyma przesuwały się tylko silnie oświetlone pnie drzew przydrożnych. Spojrzał na zegarek, minęła godzina jazdy. Za pół godziny pogrzeb. Znajdzie się wśród nowych, nieznanych ludzi, wobec których będzie jedynym przedstawicielem zmarłego. Prawdopodobnie będą tam sąsiedzi i niezawodnie liczni znajomi ze stolicy. No, stryj musiał być człowiekiem ustosunkowanym. Nie znał miejscowych zwyczajów i nie bardzo wiedział, jak się trzeba zachować. Na szczęście będzie tam adwokat stryja, Osiecki, który zajął się pogrzebem i w obszernym telegramie do Paryża zawiadomił go, jak ma na pogrzeb zdążyć. Ten mu udzielił wszelkich potrzebnych wskazówek. Szofer dał parokrotny przeciągły sygnał, wreszcie po dłuższej chwili automobil stanął. Grzegorz szybko wyskoczył i otwarłszy drzwiczki, pomógł przybyszowi wysiąść. Panowały ciemności nieprzeniknione. Tylko o jakie 20 kroków widać było rozwarte drzwi kościelne, z których płynęła smuga słabego światła aż do automobilu. W tym świetle stał już przed nim ubrany w grube futro mężczyzna średniego wzrostu, dosyć otyły, z krótko przystrzyżonymi, jasnymi wąsami i z twarzą przeciętnie inteligentną, na której wyrażał się zastosowany do chwili urzędowy smutek i powaga. Wyciągnął rękę do przybysza ze słowami: „Jestem Osiecki. Czekaliśmy tylko na pana. Chodźmy do kościoła”. Po kilku słowach formalnego podziękowania adwokatowi za zajęcie się pogrzebem, przybysz ruszył z nim ku wejściu do kościoła przez szpaler chłopów i bab zgromadzonych na cmentarzu kościelnym. Weszli, a za nimi cisnął się lud z cmentarza. Na środku małego kościółka wiejskiego stał niewysoki katafalk, ubrany w zieleń świerkową, wśród której parę dziesiątków świec się jarzyło. Na katafalku spoczywała wielka, czarna trumna z krzyżem i obramowaniami z białej blachy, skromna trumna, drewniana. Przybysz przykląkł przed trumną, po czym stanął i zaczął rozglądać się wokoło. Obok niego stał adwokat, a za nim jakiś mały, szczupły człowieczek, siwy, z krótko przystrzyżoną bródką, w okularach, z wychudłą, zmęczoną twarzą. Dalej paru ludzi wyglądających na oficjalistów i służbę. Poza tym z półtorej setki chłopów, przywiedzionych prawdopodobnie ciekawością. Więc tak wygląda pogrzeb stryja? Myślał przybyły z Paryża synowiec. Dlaczego taki ubogi? I czyż nie ma na świecie ludzi, którzy by mu chcieli towarzyszyć do grobu? Nie mógł w żaden sposób zrozumieć, co to wszystko znaczy. Ukazał się ksiądz w czarnej kapie z organistą u boku i rozpoczął odśpiewywanie egzekwii. Oczy garści ludu zgromadzonego w kościele spoczywały na przybyszu. Nie było w nich ani smutku, ani współczucia, ani nawet przejęcia się obrzędem. Było tylko zwyczajne, ordynarne zaciekawienie wobec zagranicznego dziwoląga, który na tym tle był istotnie niezwykłym zjawiskiem. On sam w owej chwili przywołał sobie w pamięci postać zmarłego stryja. Człowieka zamożnego, wykwintnego, zachowującego się wszędzie na świecie jak u siebie i zestawiał swe wspomnienia z tym, co widział teraz przed sobą. Jakiż kontrast! Jakie to bezdennie smutne! Stał górując nad otoczeniem dużą głową, na której lśniły ciemne, gładko w tył zaczesane włosy z wysokim i szerokim czołem, przeciętym dwiema prostopadłymi bruzdami, z dużym, prostym nosem, z suchą, starannie wygoloną twarzą. Spod mocnych, prostych brwi patrzył szaremi, głęboko osadzonymi oczami na to, co go otaczało. Oczy te były zimne, obojętne, jakby trzymały się w odległości od ludzi, choć nie odpędzały ich, ale raczej przykuwały ich do miejsca. Adwokat Osiecki, który co chwila rzucał nań ukradkiem spojrzenia, mówił sobie, że takie oczy, cienkie, zaciśnięte usta powinien mieć sędzia, ażeby sprawiać wrażenie nieubłaganej, nie kierującej się żadnym uczuciem sprawiedliwości i logiki. Ksiądz skończył egzekwię. Zaczęto odstawiać świece i świerczynę. Grzegorz i trzej inni ludzie, widocznie ze służby, wzięli trumnę na barki i ponieśli ją za księdzem. Przed kościołem czekało sześciu ludzi z pochodniami, przy których w słabym świetle pochód ruszył w drogę. Ta garstka, przedzierająca się za trumną przez ciemności nocne, sprawiała jakieś niesamowite wrażenie. Wyglądało to tak, jakby grzebano kogoś ukradkiem, z dala od oczu ciekawego świata. Kościół stał na krańcu wsi, a blisko niego, tuż za wsią, leżał mały cmentarzyk. Na cmentarzu czekał dół, wyrąbany w zmarzłej ziemi. Ustawiono nad nim trumnę, a ksiądz cichym, jakby zadławionym głosem odśpiewał rozdzierające melodie obrzędu pogrzebowego. Trumnę opuszczono w dół. Rozległ się głuchy łoskot spadających na nią grud ziemi. Jedyny przedstawiciel rodziny zmarłego stał nad dołem z pozornym spokojem, ale z poczuciem, że się dzieje coś sprzecznego z normalnym porządkiem rzeczy, coś niezrozumiałego, niewytłumaczalnego. Naprzeciw niego stał Grzegorz. Oczy atlety patrzące nieruchomo w przestrzeń miały jakiś straszny, morderczy wyraz. Gdy trumnę opuszczono w dół, oczy te za nią podążyły. Jednej chwili dzika twarz zmiękła, a spod powiek popłynęły grube łzy, w których zamigotał blask pochodni. Obserwujący Grzegorza synowiec zmarłego poczuł w tej chwili dla niego wdzięczność. Te łzy były bowiem jedynym uświetnieniem przygnębiającego obrzędu. Ale zachowanie się służącego nad grobem zaniepokoiło go i zwiększyło zagadkę tego pogrzebu. Mowy pogrzebowej nie było. Przy świetle dogasających pochodni organista zdjął z księdza kapę i ściągnął komrze, gdy Osiecki podszedł do niego z synowcem zmarłego i przedstawił. Pan Zbigniew Twardowski, nowy dziedzic z Turowa. Ksiądz Rybaszewski, proboszcz tutejszy i przyjaciel świętej pamięci stryja pańskiego. Uścisnęli sobie dłonie. Ksiądz ciekawie się przyglądywał niezwykłemu wyglądem człowiekowi, któremu ceremonialnie dziękował za smutny obrzęd. Podszedł mały człowieczek z siwą bródką. Adwokat przedstawił go Twardowskiemu jako doktora Zemłę, który leczył zmarłego. Ja tylko byłem pod ręką, prostował doktor, i służyłem w razie potrzeby świętej pamięci stryj pański leczył się u największych powag europejskich. Niestety, na jego serce nie było rady. Chwała Bogu, śmierć miał lekko. Tak, śmierć miał lekko, rzekł ksiądz, kładąc nacisk na pierwszy wyraz zdania. Miał jakby coś dalej mówić, ale nagle urwał. Twardowski bystro nań spojrzał i wzrok długo na nim zatrzymał. Ksiądz pod tym wzrokiem poczuł widoczną potrzebę powiedzenia czegoś, ale dorzucił tylko: ma już spokój. Synowiec zmarłego obserwował dalej księdza. Był to człowiek lat 50, silnej budowy, prosty w zachowaniu się, z twarzą dość grubą, ale sympatyczną. W dużych, jasnych jego oczach widać było pewną głębię i myśl, i uczucia. Ksiądz nagle przybrał swobodny wyraz twarzy i zaproponował wszystkim trzem, by wstąpili na plebanię rozgrzać się szklanką herbaty. Adwokat pospieszył z odpowiedzią: no jak panowie wiedzą, pan Twardowski przyjechał na pogrzeb prosto z Paryża, jest niezawodnie zmęczony. Ja zaś jeszcze dziś chciałbym omówić z nim wszystkie interesy i odjechać na noc do Warszawy, gdzie od wczesnego rana mam zajęcia. Zostawili więc księdza z doktorem, sami zaś wsiedli do limuzyny czekającej przed cmentarzem. Grzegorz zajął swoje miejsce przy szoferze. Jechali w milczeniu. Twardowskiemu brzmiały jeszcze w uszach słowa księdza, w którym także tkwiła zagadka, i stał mu przed oczyma ten dziwny, w swem ubóstwie, rozpaczliwy w smutku pogrzeb. Pogrzeb jakby skazańca. Ksiądz, adwokat, doktor, trochę służby i garstka ciekawego ludu. Osiecki, jakby odgadując jego myśli, przerwał milczenie. Pogrzeb odbył się ściśle według rozkazu zmarłego. Zwyczajny dół w ziemi na parafialnym cmentarzu, prosta drewniana trumna, jeden ksiądz, proboszcz miejscowy, żadnych mów, żadnych zaproszeń czy zawiadomień, żadnych nekrologów, ani nawet najmniejszych wzmianek w gazetach. Jakby chciał opuścić ten świat niepostrzeżenie, nie zwracając niczyjej uwagi. Twardowski nie odpowiedział. Szukał, jaka myśl podyktowała tę wolę. Szukał na próżno. Szofer skręcił w wąską drogę wysadzoną drzewami i dał przeciągły sygnał. W świetle latarni ukazał się wysoki, 3-metrowy mur z czerwonej cegły. Kiedy samochód podjeżdżał, jakieś ręce rozwierały ciężkie, z grubego drzewa, mocno okute żelazem wrota, które za samochodem wnet się zatrzasnęły. Dziwny rygor, rzekł do siebie Twardowski. Zatoczywszy wielkie półkole, stanęli przed domem. Lampa elektryczna oświetlająca z góry wejście ukazywała wysmukłe kolumny z szarego piaskowca, tworzące zgrabny portyk. Wybiegł służący, który ich wprowadziwszy do obszernego przedpokoju, zdjął z nich futra. Grzegorz znikł niepostrzeżenie. Wnet otwarły się drzwi do wielkiego, dobrze oświetlonego holu. Dom był widocznie zbudowany po angielsku, ze schodami prowadzącymi na górę. W ogromnym kominku paliły się z trzaskiem całe szczapy sosnowe. Na środku stał ubrany w czarny surdut Grzegorz, trzymając w ręku tacę z bochenkiem chleba i solniczką. Skłonił się nisko w milczeniu i podał tacę Twardowskiemu, starym zwyczajem witając nowego pana chlebem i solą. Twardowski podziękował. Kiedy stawiał tacę na stole, wzrok jego padł na stojącego przy drzwiach dużego psa, który lekko się najeżył, warcząc z cicha. Lubił widocznie psy i znał się na nich, bo stał wpatrzony w piękne zwierzę. — Jak się nazywa? — zapytał Grzegorza. — Piorun. — Piorun! — powtórzył głośno Twardowski. Pies ruszył z miejsca powoli, ale nieśmiało. Zbliżył się do niego, węsząc ostrożnie. Naraz zaskomlał i radośnie stanął na tylnych łapach, a przednie oparł o piersi Twardowskiego i wyciągnął mordę ku jego twarzy. Gdy nowy pan zaczął go głaskać, pies przytulił głowę do jego piersi. Grzegorz stał osłupiały z otwartymi ustami. — Nie rozumiem, proszę jaśnie pana. Nie rozumiem, co się stało. O, ten pies nie da do siebie dostąpić nikomu obcemu. Chyba mądry. Zrozumiał, że to teraz jego pan. Twardowski dalej głaskał psa. Tyś wcale nie taki mądry, jak Grzegorz myśli. Śmiejąc się, mówił do zwierzęcia. Tylko ty masz nos. Zwęszyłeś swego, prawda? Grzegorz kręcił głową. Widocznie mówił do siebie, że nowy dziedzic ma jakiś tajemniczy sposób zaprzyjaźniania się z psami. Patrzył na Twardowskiego z podziwem i trochę z obawą. Osiecki, który przyglądał się tej scenie z boku, zauważył sceptycznie. Nie musi to być taki zły pies, jak Grzegorz mówi. Niech pan podejdzie, rzekł Twardowski. Adwokat powoli zbliżył się. Pies nagle najeżył się i warknął groźnie i wystawił nań otwartą paszczę w białe kły uzbrojoną. Adwokat się cofnął, a pies warknął drugi raz mocniej i chciał się rzucić za nim, gdy Twardowski krzyknął ostro — Piorun! Pies natychmiast złagodniał i przypadł mu do nóg pokornie, tylko jeszcze warczał z cicha przez chwilę, zanim się całkowicie uspokoił. — Dobry pies! — rzekł Twardowski. — On jest już mój. Nachylił się nad piorunem, głaszcząc go po karku. Grzegorz patrzył nań z coraz większym podziwem. Adwokat zaśmiał minę zmieszaną wobec niezrozumiałego zjawiska. — Pański stryj — rzekł — był dziwnym człowiekiem, ale pan jest jeszcze dziwniejszy. Twardowski uśmiechnął się, rozumiejąc, że rozsądny prawnik ma go trochę za wariata. — No, panie mecenasie — rzekł — tu przy tym kominku będzie nam dobrze. Usiądźmy i pomówmy, zanim dadzą nam jeść. Obiad może być za godzinę, poinformował Grzegorz. Dobrze, rzekł Twardowski. Panu się bardzo spieszy? Chciałbym wyjechać za półtorej godziny, rzekł Osiecki. Czy mógłby mi pan dać samochód do Warszawy? To pytanie zorientowało Twardowskiego, że on tu jest gospodarzem i że to jego samochód. Zwrócił się do Grzegorza. Powiedz szoferowi, żeby czekał przed domem za półtorej godziny i pospieszcie się z obiadem. A przedtem przynieście nam tutaj wermutu. Słucham jaśnie pana, powiedział Grzegorz. Osiecki stwierdził, że dziwak z Paryża bez wahań wchodzi w rolę pana domu na wsi polskiej. Usiedli w głębokich fotelach, wyciągając nogi ku kominkowi. Piorun ułożył się u stóp nowego pana. Już nie warczał na mecenasa, tylko spojrzeniem go zapewniał, że lepiej się nie zbliżać. W domu panowała cisza. Cisza, którą zakłócał tylko trzask palącego się w kominku drewna. Koniec rozdziału pierwszego. Była to powieść Romana Dmowskiego, napisana pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski, pod tytułem Dziedzictwo.